Halo, halo, tu adwokaci diabłów po spotkaniu z Arsenalem, w którym padały kolejne rekordy. Rekord porażek na Old Trafford w jednym sezonie, rekord porażek ogólnie, rekordowa liczba zestawień środków obrony i rekordowe litry wody, które wlały się na Old Trafford przez dziurawy dach. O tym wszystkim sobie powiemy, a jest ze mną dzisiaj Kacper Klasiński.
Cześć wszystkim.
I jeszcze zanim przejdziemy do tego, co wydarzyło się na Old Trafford, co działo się w spotkaniu, w którym Manchester United mógł pokrzyżować plany Arsenalu na mistrzostwo. Oczywiście się to nie wydarzyło, jak już pewnie dobrze wiecie, ale jeszcze szybko zostawcie tutaj lajka, zostawcie subskrypcję. No i zachęcam do wspierania naszego kanału, bo wspierających pytamy o różne rzeczy, przynajmniej jeśli mają ochotę się z nami podzielić swoją opinią. No i zapraszamy też na ostatni odcinek specjalny z Radosławem Przybyszem, ekspertem meczyków i Viaplay. Tam trochę sobie pozgadywaliśmy. Kacper sobie pozgadywał przed spotkaniem z Arsenalem i myślę, że się całkiem nieźle bawił, prawda?
Bardzo fajny format moim zdaniem i super sprawa, że można było trochę sprawdzić te swoje taką pamięć do różnych wojskowych i nie tylko wojskowych wydarzeń.
No ty pamięć masz świetną, więc ja już więcej na ten temat nie mówię. Wpadajcie tam i sprawdźcie, jak Kacper wygrał z Radkiem, ale cicho. Tego jeszcze nie wiecie, to jest jego taki mały spoiler. No dobrze. I na początek przewrotne pytanie. Czy to Manchester United dzisiaj momentami był w stanie dominować Arsenal, czy kanonierzy grali na trybie energooszczędnym po bramce na 1 do 0, bo ja miałem duże wątpliwości, czy to zasługa Manchester United. Nie chcę być teraz malkontentem, ale widząc to, co wydarzyło się w drugiej połowie, kiedy Onana musiał ratować swoich kolegów po raz kolejny w tym sezonie, to miałem wrażenie, że trochę Arsenal grał energooszczędnie.
No, chyba pomidor, bo trudno odpowiedzieć już tak jednoznacznie na to pytanie. Ale mi się troszkę ten mecz tak skojarzył z tym, co robił Arsenal, z taką postawą Manchester United w tym sezonie, który już nie raz oglądaliśmy. Czyli tym, że napoczynasz przeciwnika, masz inicjatywę w ogóle na starcie spotkania, po czym tą inicjatywę oddajesz, z tym, że Arsenal zrobił to w sposób chyba bardziej przemyślany niż my jesteśmy tego nauczeni przez Manchester United, bo to nie było takie paniczne bronienie się i liczenie na to, że się uda uniknąć, że uda się po prostu uniknąć straty gola, tylko takie no, przemyślane trzymanie przeciwnika na dystans, coś czego United w tym sezonie za bardzo nie pokazało. I no, o ile Arsenal nie był drużyną dominującą, o ile nie był drużyną taką, powiedziałbym, która miała długą inicjatywę, to Arsenal zagrał taki mecz, jak chyba też powoli się nauczył. Czyli po prostu na niezbyt dużych obrotach, może nieładnie, ale skutecznie, no bo chyba nie możemy za bardzo wspomnieć jakichś bardzo dogodnych sytuacji do strzelenia gola ze strony United, więc mam wrażenie, że Arsenal choć takiej pełnej kontroli nie miał, to powiedziałbym, że sytuację miał tak w miarę ogarniętą i nie musiał się specjalnie potężnie stresować tym, co się dzieje na Old Trafford.
No i ostatecznie Arsenal wykreował więcej takich stuprocentowych sytuacji. Tam ratował nas po raz kolejny Andre Onana. Kolejne świetne, świetne interwencje w jego wykonaniu. No a jeśli chodzi o stronę Manchester United, to chyba Garnacho. To uderzenie zza pola karnego, kiedy miał piłkę na swojej lepszej prawej nodze, mógł uderzyć w stylu Antonego na długi słupek takiego Rogala. No to mu nie wyszło i raz jeszcze próbował zmieścić piłkę po krótkim słupku Davida Raya, to też się nie udało. No i dlaczego Arsenal się broni tak dobrze? Przede wszystkim, bo ma solidną defensywę, która w tym sezonie naprawdę spisuje się świetnie. William Saliba, kapitalny występ w jego spotkaniu i to, jak zatrzymał właśnie w tej jednej sytuacji Alejandro Garnacho taką pewną interwencją, wyczekał, Antony, przepraszam, Garnacho się nieco pogubił, wsadził nogę tak, jak to powinien zrobić. No, świetna interwencja, której zazdroszczę kibicom Arsenalu, bo w United też chciałbym coś takiego oglądać, a
Ja ci
oglądałem.
powiem, Kuba, że chyba wiem, o której ty sytuacji mówisz i mam wrażenie, że tam Garnacza po prostu w tego Salibę wbiegł. Naprawdę byłem zawiedziony.
wbiegł w niego, ale to było też spowodowane ruchem i tym takim opóźnianiem cofania się Saliby, który nie poszedł na raz, nie sprowokował, właśnie sprowokował Garnaccio do popełnienia błędu, a nie zrobił żadnego takiego niepotrzebnego ruchu, który by pozwolił Garnaccio otworzyć drogę sobie do bramki. No ale my na środku obrony mieliśmy Casemiro i Evansa i przede wszystkim o Casemiro po raz kolejny musimy porozmawiać, bo miał cały tydzień na przemyślenie swojej gry na środku obrony i to, co zrobił przy golu dla Arsenalu, to był po prostu jakiś szkolny błąd. Zresztą już dyskutowaliśmy na ten temat na Twitterze. No i według mnie to jest jakiś elementarz, to są jakieś, nie wiem, piłkarskie abecadło, to jest coś, na co ja zwracam uwagę w A-klasie, jak dyryguję swoją linią obrony. A Casemiro, no nie wiem, czy ona na niego krzyczał, żeby szybciej wybiegał, ale został no, dobry 10 metrów za swoimi kolegami i jak wyliczyło The Athletic, chyba ponad 5 sekund minęło od momentu, kiedy poszła stratnie, od momentu, kiedy Casemiro rozpoczął swój bieg do tego, żeby wyrównać linię defensywną, do momentu, kiedy poszło to zagranie tam do Kaja Havertza w tym wypadku, więc trochę tego czasu było i Łukasz Piszczek w studiu mówił, że no doświadczenie środkowego obrońcy by mu powiedziało, że te pierwsze metry, kiedy on wyrównuje do pozostałych kolegów w linii defensywnej, powinien zrobić sprintem, żeby potem odpowiednio się do tej defensywy wkleić. On tego nie zrobił. Potem jeszcze tak na alibi krył Trossarda i ostatecznie padł gol, który ustawił to spotkanie, zdecydował o tym, że Arsenal z tego meczu wchodzi zwycięsko, o czym też Erik ten Hag mówi w wywiadach pomeczowych, do których jeszcze przejdę, bo po raz kolejny były w narracji, która mi się coraz mniej podoba, ale może najpierw osąd bohatera Casemiro.
No cóż, no powiedzieć, że to była wpadka, to jest mało powiedzieć, no bo powiedzmy sobie szczerze, że to jest zachowanie po prostu nieodpowiedzialne, zachowanie. Ty chyba użyłeś słowa trapkarskie albo czegoś takiego, mi się wydaje, że użyłeś tego słowa w tym swoim wywodzie i to by dobrze to opisywało, bo jakkolwiek jestem w stanie zrozumieć, z czego to się wzięło. Z braku doświadczenia w grze na stoperze, bo Casemiro, choć jest już no, piłkarskim wyjadaczem, to jednak rola środkowego obrońcy nie jest dla niego czymś naturalnym. To, no tak jak mówię, tak jak rozumiem, skąd to się mogło wziąć, to no sorry, ale to jest błąd. I to jest błąd, który należy piętnować. I błąd, który dość boleśnie kosztuje kolejną porażkę na Old Trafford i który przesądził o losach meczu. Tutaj Havertz, świetne w ogóle zachowanie Havertza, trzeba to mu oddać, bo też mam wrażenie, że napastnik to ma jednak też instynkt wklejania się w tą linię obrony, którą ustawia przeciwnik i nawet czasem może się pewnie zaciąć, jak jeden z defensorów zostaje z tyłu, a Havertz tutaj się nie pogubił i ruszył. Ruszył, wykorzystał przestrzeń, z tego wyszedł gol. Nie zgodzę się z jednym. Nie zgodzę się z tym, że ty powiedziałeś, że Casemiro uciekł Leandro Trossard i tutaj ja bym chyba więcej troszkę się przyczepiał do Aaron Wan-Bissaki, który tego Trossarda miał w teorii pod kontrolą, w teorii cały czas go obserwował, aż do momentu, w którym Havertz już się szykował do zagrania, bo wtedy się całkowicie skupił na piłce i dał się Trossardowi po prostu wyprzedzić i Trossard uprzedził Anglika, interweniując. Casemiro, wiadomo, no nie zamknął zagrania wzdłuż linii końcowej, ale też odnoszę wrażenie, że jednak stoper, jak już jest w tej sytuacji, to często kalkuluje, czy idziemy na tą piłę zagraną tuż przed bramkę, czy jednak troszkę próbujemy utrudnić ewentualne wycofanie, no bo cofka spod linii końcowej to też często potrafi być właściwie pewny gol. No ale tak, zaczęło się od tego, co zrobił Casemiro i czegoś takiego na tym poziomie, to no po prostu nie wyobrażam sobie takich błędów u tak doświadczonego piłkarza, w grze o tą stawkę, no to jest po prostu szalenie bolesne i nie ma co się dziwić, że przeciwnik to wykorzystał. No może jeszcze też pytanie, czy faktycznie ona na Casemiro popędzał, bo to też jest trochę rola bramkarza, żeby on myślał w pewnym sensie dokładnie za swoich kolegów, jeżeli oni robią jakąś kichę, mówiąc tak kolokwialnie. No ale przede wszystkim, to jest błąd Casemiro i tu nie ma co tutaj bagatelizować, nie ma co szukać jakichś wymówek dla niego. No kolejny nie najlepszy występ. To inaczej, sam występ Casemiro powiedziałbym, że wcale nie był zły, bo jeśli chodzi o wystrzeganie się błędów w obronie, to było ok. Zagrał przyzwoity mecz na stoperze. Ale jeśli chodzi o tą sytuację, to po prostu no żenada, tak bym powiedział. Po prostu gigantyczne rozczarowanie i szkoda tego błędu.
Arsenal wykorzystał błąd Manchester United. Jeden taki kluczowy, ale kilka mniejszych też również przede wszystkim w drugiej połowie się wydarzyło, a za to podopieczni Erika Ten Haga nie potrafili zrobić tego samego, bo kilka razy Arsenal w okolicach swojego pola karnego, no może trochę dalej, może na 20-25 metrze tracił piłkę. Przede wszystkim na początku wydawało mi się, że to rozegranie było niepewne w wykonaniu kanonierów. No i w takich sytuacjach United nie potrafiło stworzyć nawet sobie dogodnej sytuacji i wydaje mi się, że to po raz kolejny jest brak Bruno Fernandesza, bo nie ma tam nikogo, kto byłby na tyle kreatywny, żeby coś stworzyć. Chociaż mi duet Amrabat-Mainu podobał się, jeśli chodzi o kontrolę środka pomocy i to, że Amrabat wreszcie zagrał dobre spotkanie, bo trzeba to powiedzieć, że był całkiem niezły, przyzwoity przynajmniej. To był występ w wykonaniu Marokańczyka. Ale jeśli chodzi o kreatywność, Amad Diallo czy Alejandro Garnacho są raczej piłkarze, którzy są w stanie stworzyć sytuację, ale dribblingiem, raczej nie takim zagraniem, który byłby w stanie rozkluczyć ten zamek, którego Arsenal pilnie strzegł, pilnie go utworzył gdzieś tam w okolicach 30 metra. No i ostatecznie tych sytuacji nie było za wiele. I czy jest jakikolwiek piłkarz, może Christian Eriksen, ale on już jest też po drugiej stronie rzeki, podobnie jak mówimy do Casemiro, to mówię też tego Christianie Eriksenie, że oni są obaj już gdzieś tam na peryferiach swojej kariery, pod koniec swojej żywotności jako piłkarze. No i bez takiego zawodnika, który byłby w stanie zagrać jakieś kreatywne podanie, no Manchester United nie był w stanie stworzyć sobie kompletnie niczego.
Ty się pewnie zdziwisz, ale ja ci powiem, że brak Bruno Fernandesza w tym meczu faktycznie było widać. I jest to takie spotkanie, w którym jest Manchester United w stanie odbierać piłkę wysoko na połowie przeciwnika. Jest w stanie go długimi okresami przymknąć na jego połowie, czy też pod polem karnym, bo tak się działo zwłaszcza w drugiej części pierwszej połowy. I wtedy ja sądzę, że nie bolałoby drużyny to, że byłby Bruno Fernandes, który po prostu spamuje te podania do przodu i szuka, bo ta piłka znowu wracała do piłkarzy Manchester United i Fernandes zaraz miałby kolejną sytuację, żeby to zrobić. No a na dziesiątce zagrał Scott McTominay, taki piłkarz, który jest na tej pozycji, bym powiedział, w posiadaniu piłki kontrproduktywny, bo no, przykro mi to mówić i wiem, że mogę się wielu osobom narazić, bo to wychowanek, to jest gość, który niesamowicie pracuje. To jest piłkarz po prostu, który no, jak ma piłkę przy nodze, to ona mu nie pomaga, mam wrażenie. A przynajmniej chociaż w miejscach, gdzie robi się ciasno i trzeba działać podaniami.
Chcę ci przerwać. Może w miejscach, kiedy robi się ciasno, to jest bezużyteczny piłkarz, ale dzisiaj miał taki jeden moment, kiedy otrzymał piłkę w okolicach połowy boiska i był w stanie takimi swoimi długimi susami doszusować ją do pola karnego i chyba zagrał potem Garnacho, jeśli się nie mylę. No i to było imponujące. W takiej fazie przejściowej był całkiem niezły, nie Casemiro, tylko Scott McTominay. No ale na małej przestrzeni rzeczywiście. No myślę, że tutaj był bardziej plan trochę inny na to spotkanie, że ten Casemiro razem z Højlundem będą w stanie za pomocą swojego wzrostu stworzyć jakieś zagrożenie na połowie Arsenalu.
Nie Casemiro znowu. Tak, McTominay. Zaraz będę nas tu poprawiać. Tak. Ja w ogóle patrząc Casemiro na zagrania Onany. Tak, ja patrząc wiesz, na zagrania Onany, te długie też no, swoją drogą często niecelne. I czasem się zastanawiam właściwie, co jest z tym Andre Onaną. Czy te piłki są niecelne przez to, że jakoś tak zespół nie ma odpowiedniej struktury i ustawienia, czy ona nie po prostu te piłki nie siedzą, a wiemy, że on potrafi piłkę dograć naprawdę dobrze, długie podania to jest jego dosyć mocna strona, a przynajmniej to pokazywał tak w Ajaxie. No to był chyba jakiś pomysł, tylko że jak ja widzę Rasmusa Højlunda rywalizującego z Gabrielem Magalhaeszem i Williamem Salibą, to jest troszkę biedny ten Duńczyk i to też jest troszkę dowód tego, ten mecz, że chyba Rasmus Højlund nie jest do końca gotowy do gry na poziomie Premier League, tym takim najwyższym, bo on był po prostu momentami, wiadomo, no, robił problemy, starał się przeszkadzać obu stoperom Arsenalu, no ale jego w tym meczu właściwie nie było. To też jest moim zdaniem ważna rzecz do zwrócenia uwagi, aczkolwiek też sam Manchester United nie za bardzo grał pod to, co Højlund lubi, bo to było granie piłek raczej na to, żeby on tą piłkę przyjął plecami do bramki, zastawił się, nie wiem, wygrał główkę, on by pewnie chciał po prostu dostać na wolne pole i się pościgać, i raczej w tym Hojlund jest mocniejszy, raczej z tej strony od początku, od początku charakteryzowaliśmy jako jego mocną stronę, gdy już przychodził do klubu, i to też pokazał chociażby w meczach Ligi Mistrzów. No, nie był to taki wygodny mecz, mam wrażenie, w ogóle dla wielu piłkarzy United, i to też momentami było widać. Aczkolwiek no wyglądało to stosunkowo nieźle. Pytanie, na ile z inicjatywy United, a na ile z takiej trochę niemocy, może słabszej dyspozycji, czy to fizycznej, czy to psychicznej Arsenalu.
No właśnie, może trochę im się uginały nogi pod presją tego, że wciąż liczą się w tym wyścigu mistrzowskim, a ewentualna porażka z United by już z tego wyścigu ich eliminowała, tak przynajmniej mi się wydaje. Ale jeszcze wspomniałeś wcześniej o Andre Onanie i o jego długich podaniach. To w środku tygodnia minęła mi gdzieś statystyka, że Andre Onana w stosunku do Davida De Gea tylko o 1 metr ma średnio krótsze podania, 37 do 36 metrów, czyli średnie podanie Andre Onany ma 36, a Davida De Gea miało 37, co podkreśla, jak po raz kolejny sprowadziliśmy zawodnika do jakiejś gry i z tej gry zrezygnowaliśmy, bo mieliśmy grać krótko, ten Andre Onana miał jeszcze większą mieć odpowiedzialność za wyprowadzenie piłki, tak ma ogromną, tylko że raczej myśleliśmy o tym, że będzie w nieco innej roli niż tylko tego zawodnika, który laguje i szuka wcześniej Markusa Rashforda, a teraz pewnie bardziej Rasmusa Højlunda, więc no a Andre Onana na pewno w swojej roli się sprawdza, tego nie można podważać, ale chyba to nie było to, czego on oczekiwał od Manchester United, i chyba nie po to tutaj był sprowadzany, żeby po raz kolejny grać cały mecz tylko i wyłącznie takie długie zagrania. Jeszcze wracając do środka obrony, no to kolejna statystyka, która szokuje, czyli ten duet Casemiro-Evans to był 14. duet środkowych obrońców, który wystawił Erik ten Hag, przy czym potem na boisku pojawił się również Kambuala i to był już 15. duet w Manchesterze United, czyli ci środkowi obrońcy no zmieniają się jak w kalejdoskopie. I najważniejsze zestawienie w kontekście tego spotkania to to, że Arsenal wystawił tylko takie 3 duety. To jest przepaść. 5 razy więcej kombinacji odbywało się na środku obrony Manchester United. Co poniekąd usprawiedliwia, że tak właśnie z Casemiro to wygląda. No a poniekąd wciąż daje argumenty do obrony Erikowi Ten Hagowi, że to wszystko przez te kontuzje. Kontuzji w tym spotkaniu nabawił się również Amad Diallo, co prawda po spotkaniu i on i Erik ten Hag mówili, że to tylko stłuczenie kolana przy jakimś tam starciu, ale jak ogólnie oceniasz jego występ? Bo po raz kolejny wydaje mi się, że mamy argumenty, żeby myśleć, że Amad Diallo powinien dostawać więcej szans.
Mi się przypomniało określenie, które w tym tygodniu na Twitterze użył pan Tomasz Urban, fenomenalny ekspert od Bundesligi, i on bodajże o chyba Brianie Grudzie z Mainz napisał, że to jest Straßenspieler, czyli taki piłkarz uliczny. I ja, patrząc na Amada Diallo, czasem tak też odnoszę wrażenie, że to jest ten typ piłkarza, że on po prostu nie kalkuluje, że on właśnie dobrze się czuje w małych przestrzeniach. Jeden taki rajd zrobił z zejściem z prawej strony. Mhm. Ja nawet nie wiem, czy to nie była przypadkiem ta akcja, gdzie on się tam potłukł o właśnie chyba o Gabriela, tak, czy też tak, o Salibę. Tak. Gdzie on tak bardzo, bardzo fajnie zmienił tempo takim szybkim ruchem stopą, zwiódł rywala i go chyba nawet położył. To było coś, czego no nie za często to widzimy u piłkarzy Manchester United. Ma tę lekkość, ma pomysły na boisku, ma odwagę, może trochę mało ma ogrania. Mam wrażenie przez to, że jednak rzadko występuje, choć no pamiętajmy, że wraca po kontuzji. Aczkolwiek no wydaje się, że Erik ten Hag nie daje mu trochę wystarczająco szans. Choć też, taka mała dygresja, ja osobiście uważam, że młodych piłkarzy, tych takich uczących się gry na najwyższym poziomie, to jednak chyba trochę lepiej wprowadzać nawet odrobinę wolniej, niż byśmy chcieli, niż rzucać ich na bardzo głęboką wodę, tak jak jest z Kobe Mainą. Może mnie to trochę zweryfikuje, ale ja mam wrażenie, że my za bardzo na młodym Angliku polegamy i nie chciałbym, żeby to się na nim źle odbiło. Ale już na przykład takie mecze jak z Crystal Palace, gdzie on grał jako ten najniżej ustawiony pomocnik, i powiedzmy sobie też szczerze, że on też tam był niemiłosiernie objeżdżany. Był objeżdżany trochę tak jak Casemiro w tych meczach, w których był krytykowany ostatnio. gdzie była jedna wielka dziura i ten jeden, jedyny pomocnik, tym razem właśnie Maino, był rzucony i próbował zatrzymać napór przeciwnika w strefie, w której był po prostu zdecydowanie był po prostu przytłoczony przewagą liczebną rywali. No to ja uważam, że lepiej takiego młodego piłkarza wprowadzać trochę wolniej. Wiem, że Amat to już nie jest taki młokos, który zagrał, nie wiem, 15 meczów w dorosłej piłce, ale to są jego tak naprawdę pierwszy okres takiej dłuższej półregularnej gry, powiedzmy, na wysokim poziomie, na poziomie Premier League, na poziomie chyba jeszcze walki europejskiej puchary, tak można powiedzieć. I dobrze jest tych piłkarzy tak powolutku wprowadzać. No, no zobaczmy sobie na Arda Gulera w Realu, jak on jest tam powoli wprowadzony przez Carlo Ancelottiego. Rozsądnie, nikła presja i powoli nabiera pewności i mam wrażenie, że właśnie to też pod tym, czy obciążeń fizycznych, czy takiego budowania piłkarza mentalnego, to może mu
nawet
to może mu tylko pomóc.
W Manchester City to widzimy, czy ten Rico Lewis, czy Oscar Bob też, tak, Pep Guardiola
i Foden tak. Z tego czasu, przecież ile czasu było nabijanie się z tego, że ten Foden to tam super wszedł, strzelił gola i co, i znowu będzie na ławce siedział i ten Guardiola marnuje wielki talent, a on tego Fodena zbudował niesamowicie i
pewnie będzie najlepszym zawodnikiem sezonu.
To możliwe. Łatwo jest krytykować trenera za to, że nie daje szans. Łatwo jest w ogóle krytykować Erika ten Haga, który z tego nic słynie. To takie nie dajmy się wrobić w to, że trener za Ajaxu to od razu stawia na młodzież, bo tak nie jest. I chyba kiedyś jeden z tekstów przygotowywałem, nie wiem, czy nie kiedyś o Julianie Timberze w kontekście ewentualnego transferu do Manchester United i rozmawiałem z Tomkiem Weinertem, który świetnie zna realia Ajaxu, wielki fan Ajaxu to jest i człowiek, który można porozmawiać na temat Ajaxu, no, niesamowicie merytorycznie dużo się dowiedzieć, to on tam też zwracał uwagę, mi się wydaje, że ten Hag to jest gość, który jest niesamowicie przywiązany do nazwisk, z którymi pracował, potwierdziło się, widzimy transfery i z tego, że on wcale w temu stereotypowi, on nie jest piłkarzy, proszę bardzo, trenerem, który bardzo lubi stawiać na młodzież, że on w Ajaxie stawiał na młodych, właściwie kiedy musiał i to też widać trochę na Old Trafford.
Widać, więc, bo ten Casemiro na środku obrony to jest jednak coś, czego na przykład Luis Van Gaal by nie zrobił. Bo Luis Van Gaal by stwierdził, że wezmę jakiegoś. Było to na Twitterze Torpa, też.
Michaela Keena, Tylera Blacketa.
Dokładnie.
Były te takie epizody.
No co ciekawe, prawda.
Diego McNera, tam był jeszcze taki pomocnika w Middlesbrough.
Varela, boczny obrońca, pamiętam.
Był. To jest. On ostatnio w ogóle sprawdziłem. I on chyba gra aktualnie we Flamengo. Nawet tak nie 3 dni temu chyba uderzyło, żeby sprawdzić, co u Guillermo Varela. On wskoczył w ogóle.
Ja też o nim ostatnio
myślałem.
Ciekawa
sprawa. Tak.
Takie tak nasze imperium rzymskie.
Tak. Ciekawe, jaki inny przypadkowy piłkarz nam się przypomni. Za tydzień może do tego wrócimy, jak będziemy mieli okazję porozmawiać. Będziemy robić cotygodniowe spytki na ten temat. W każdym razie wracamy po dygresji. No, niezły występ zaliczył Amad Diallo. Nie, to nie jest tak, że on porwał świat, że on zrobił coś absolutnie niesamowitego, no ale wypadł nieźle, wypadł na tyle, że sądzę, że może zapracować na kolejne szanse, jak Erik ten Hag będzie chciał mu je dać. I no mam wrażenie, że taki troszkę powiew świeżości to był. Nie wiem, czy to jest z uwagi na to, że po prostu no widzisz tego takiego piłkarza jak Amad, o którym wszyscy mówią, że no niech on dostanie szansę gry. Jak on zrobi coś dobrego, to tobie od razu się pewna lampka w głowie zapala. I tak zapamiętujesz ten mecz może troszkę bardziej pozytywnie niż może w rzeczywistości był. Ale no, to nie był jego zły występ. Nie zrobił gigantycznej różnicy. Jednego fajnego krosa rzucił do Garnacho też, to można tutaj wyróżnić. Ale no, było to coś ciekawego. On pokazał po prostu coś, co można uznać za wartość, uważam, dodaną do podstawowej jedenastki Manchester United.
Tak, no i też patrząc na tych wszystkich prawych skrzydłowych, jaka tam jest nędza, jak dawno nie widzieliśmy jakiegoś dobrego występu. Zresztą Antony to już jest chyba lewym obrońcą, Erik ten Hag stwierdził, że już trudno, może chociaż na lewej obronie się przyda, chociaż sam Brazylijczyk był chyba zszokowany po tym, jak się dowiedział, że będzie musiał występować w linii defensywy, choć w tym sezonie już chyba był ustawiany w takiej roli, albo przynajmniej takiego quasi lewego obrońcy. Tak, no w tym wygrałem 4-3 w spotkaniu, tak?
To było to już w ogóle, wiesz, tam to chyba wylosowało się kolejne 4 zestawienia stoperów, o których już nie pamiętamy.
Tak, dokładnie. Dokładnie tak było, ale jeszcze wracając do Kobiego Wainu, bo trochę mówiłeś, że jest mocno eksploatowany i też mówiłeś o tym, że półsystematycznie gra Amadiala, to też tak półsystematycznie gra Sofian Amrabat, którego wypożyczenie no raczej będzie ciekawostką. Za 2-3 lata będziemy wspominać to jako ktoś, kto był, się przewinął i w sumie...
Będzie tym Imperium Rzymskim.
Tak, będziemy sprawdzać, co tam u niego. No i ale dzisiaj z Kobim Mainu stworzyli taki duet, który w środku pola panował. Amrabat kilka tych odbiorów zanotował. Kobi Mainu również te piłki dobrze rozgrywał. On ma taką lekkość przekładania sobie zawodników. No mi się to strasznie podoba, jak dzisiaj w jednym momencie tak, nie wiem, piętką przełożył sobie piłkę z prawej na lewą stopę, minął tym jednego zawodnika rywali. No ta jego lekkość mi bardzo imponuje i świetnie się patrzy na tego piłkarza.
Mówisz o sytuacji z zagraniem Mainu pod polem karnym Arsenalu takiej, tak?
Tak, 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 tak.
No dokładnie. Tak, to też to pamiętam, też to mam w highlightsach w głowie w tym momencie.
I razem z Amrabatem naprawdę ten środek pola zareglowali.
No to był w ogóle taki chyba mecz Amrabata, jakiego my oczekiwaliśmy, gdy on przychodził. I jeszcze dwa mecze ma Sofian Amrabat, żeby przekonać nas, że warto go wykupić i przekonać władze klubu. No przecież jeszcze finał Pucharu Anglii, o jakby tam zagrał takie mecze, a to już proszę bardzo. Na przykład Sofian Amrabat chowający Kevina De Bruyne do kieszeni. To
Sofian Amrabat versus Rodri.
Tak, kto jest lepszy? No, już tak mówię to z lekkim przekąsem, bo sądzę, że chyba wszyscy wiemy, jaki los czeka Marokańczyka. Aczkolwiek tutaj trzeba przyznać, że faktycznie zagrał fajne zawody. On chyba jeszcze jeden taki w miarę dobry mecz, taki nie w miarę dobry mecz zagrał w tym sezonie i to był mecz bodajże z Crystal Palace w Pucharze Ligi.
Na lewej
tylko
obronie.
Tylko tyle takich pozytywów sobie przypominam. Sofiana Amrabata to już jest chyba rozdział do zamknięcia. I właśnie kolejny to jest ten dowód tego, że Erik ten Hag przywiązuje się do nazwisk, które zna. Pozytywne zaskoczenie tego meczu, moim zdaniem. Chyba największe, tu trzeba by było powiedzieć, bo jak nawet z kolegami z angielskiego Espresso były wymieniane uwagi na temat składu u nas na konfie, to no, reakcje były, jakie były i wszyscy już mówili, że jak gra Amrabat, to dziękujemy i modlimy się o to, żeby United dostało jak najniższy wymiar kary. Ale obronił się Marokańczyk, zagrał fajne zawody. Żeby teraz się nie okazało, że to szybko pukara i wrócimy do krytykowania jego postawy i będzie znowu ten Amrabat, którego znamy z tego sezonu, raczej w większości spotkań. No ale no za to spotkanie, za ten mecz zdecydowanie wysoka nota. Taki bym powiedział odpowiedzialny występ w jego wykonaniu. Mam wrażenie, że to miał być taki piłkarz, który przyjdzie i będzie szanował piłkę, będzie pomagał właśnie kontrolować wydarzenia w środku pola swoim dobrym ustawieniem i swoimi przemyślanymi podaniami, tym, że tej piłki nie będzie tak rozdzielał, nazwijmy to w taki sposób, jak to Brytyjczycy mają takie określenie erratic, tak? Chaotycznie chyba by tak należało to powiedzieć po polsku i mam wrażenie, że właśnie tego się wystrzegał i to pomagało też tymi okresami troszkę przejąć kontrolę nad spotkaniem.
Tak, i też po tym spotkaniu miałem w głowie taką myśl, że w sumie tutaj nie zabrakło absolutnie zaangażowania, nie zabrakło biegania, nie zabrakło pressingu, ale patrząc na obie te jedenastki i zestawiając je tak jeden do jednego, to który z zawodników Manchester United był lepszy od piłkarza Arsenalu? Andre Onana, David Raya, jedyna wyrównana rywalizacja. Dalej nie widzę ani jednego takiego zawodnika, który mógłby bez problemu wejść teraz do składu Arsenalu i być w stanie rywalizować o wyjściową jedenastkę, albo po prostu zaliczać kolejne dobre występy. I też po takim spotkaniu sobie myślisz, pewnie tak myśli sobie Sir Jim Ratcliffe, tak myślimy sobie my jako kibice. Erik ten Hag raczej się oszukuje, że było super, bo w wywiadach pomocowych w ogóle była taka narracja, ale to widziałem dla klubowych mediów, to nie była konferencja prasowa, bo konferencji jeszcze nie było na moment, kiedy nagrywałem ten odcinek, że w sumie to ten mecz całkiem w porządku, no przegraliśmy z Arsenalem, ale walczyliśmy jak równy z równym przez 90 minut. Jesteśmy w stanie wyciągnąć wiele pozytywów. Co prawda przegrywamy drugi mecz z rzędu, no ale tym razem podnieśliśmy się po Crystal Palace. Pokazaliśmy, że możemy rywalizować z Arsenalem. Taka trochę mentalność przegrywów albo mentalność drużyny, która jest na 15 miejscu. No i właśnie patrząc na to wszystko, tak reasumując, to Manchester United po prostu był słabszą drużyną, jeśli chodzi o jakość piłkarską. Tak jak mówię, nie zabrakło żadnych cech wolicjonalnych, nie zabrakło biegania, były przechwyty, był wysoki pressing, ale brakło po prostu jakości piłkarskiej, która wyraźnie była po stronie Arsenalu i to było widać w wielu momentach, chociaż no chyba była w 11 minucie taka przebitka, że Manchester United miał, kurczę, nie jestem pewien, czy w 11 minucie, ale na pewno była pokazana statystyka, że w pewnym momencie United miało w okolicach 85% posiadania piłki przez 5 ostatnich minut, więc momentami rzeczywiście Czerwone Diabły były taką stroną dominującą. Ale czy był przez całe to spotkanie chociaż jeden moment, kiedy pomyśleli sobie, o, może się uda, może wyszarpiemy remis, może wygramy? Ciężko.
Nie było takich, tak jak już powiedziałeś wcześniej, na samym początku naszej rozmowy, nie było takich dogodnych szans do zdobycia gola. Mi było szkoda chyba najbardziej w sytuacji, gdzie Antony przyjął piłkę w okolicach środka boiska i upędził w stronę bramki Arsenalu i oddał taki słabiutki strzał. Ta piłka mu gdzieś musiała chyba spłynąć albo zarył po prostu murawę, ona ledwo poleciała. To mam wrażenie, była chyba taka sytuacja, której był największy potencjał na to, żeby Arsenal porządnie zaskoczyć. No i jeszcze ta próba Alejandro Garnacho z dystansu, o której też mówiłeś, on tam fajnie White'a zgubił chyba taką zmianą tempa, balansem ciała i miał dosyć dobrą sytuację do tego, żeby sprzed pola karnego uderzyć, a chybiło dobre kilka metrów. No to było takie też rozczarowujące dosyć, jak się to widziało. Mam wrażenie w ogóle, że przy takim zestawieniu personalnym, jakie dzisiaj oglądaliśmy na Old Trafford, to postawa Manchesteru United moim zdaniem nie przynosi wstydu, bo to, co oglądaliśmy z Crystal Palace, dosyć podobnym składem, no to była żenada, potem to tylko schować głowę w piach i tak naprawdę no co więcej zrobić niż się wstydzić. A tutaj dobrze przegraliśmy, wiadomo, że w kontekście sezonu to jest kolejna porażka i dlatego też uważam, że należy mówić o tym jako o rozczarowaniu. Nie należy tutaj pudrować i się uśmiechać, ale to nie była jakaś katastrofa. To nie była katastrofa na tak jak mecz z Crystal Palace. I no, nie chcę takiej bardzo kontrowersyjnej tezy, takiej na siłę kontrowersyjnej rzucać. Ale ja bym chciał powiedzieć, że ten mecz pokazuje, że kontuzje chyba nie mogą być do końca wymówką Erika ten Haga. Poda się zagrać nieżenująco, nie tak naprawdę wypinając się i czekając na cios pasem, nawet z klubami środka tabeli, a tutaj graliśmy w ogóle z klubem po prostu z czołówki, klubem rywalizującym do tej pory o mistrzostwo kraju. I to nie wyglądało jak lanie jednostronne, jak po prostu deklasacja. A potem przypominamy sobie na przykład, jakie zestawienie wyszło na GTEC Community Stadium przeciwko Brentford i co z nami robiło Brentford. No to sorry, ale to był zdecydowanie lepszy skład. Przypominamy sobie, jaka jedenastka przegrała 0-7 na Anfield z Liverpoolem.
Bo ja dalej utrzymuję, gazie? Że...
Tak, znaczy ja dalej utrzymuję, że właśnie to jest cały czas ten sam okres, nazwijmy to kadencji Ten Haga, że ten... Chcieliby to na kilka okresów i na przykład właśnie momentem przełomowym był ten gdzieś tam między zdobyciem Pucharu Ligi, a meczem za 0-7 z Liverpoolem, to właśnie był taki okres przełomowy i początek ery, którą mamy do tej pory. Ery po prostu gigantycznych rozczarowań i kolejnych kompromitacji. I no nie wiem, no mi tam po prostu teraz patrzę na ten mecz i myślę, że kurczę, naprawdę da się wyglądać lepiej niż to, co my oglądaliśmy. I nawet pomimo tych urazów, nawet pomimo czasem klejenia składu, takiego lekko kombinowanego, no można wycisnąć więcej z pojedynczych spotkań. Nawet jeżeli wynik nie jest najlepszy, no to ja nie czuję tutaj takiego ogólno przejmującego mnie wstydu. Wayne Rooney chyba w telewizji Sky powiedział, że Erik ten Hag powinien dostać więcej czasu. No, ja tego nie czuję, bo ja nie widzę bardzo, gdzie ta drużyna zmierza. No, fajnie by było, żeby nawet przy słabszej obsadzie jedenastki było widać jakiś jasny pomysł, jakąś reakcję na wydarzenia boiskowe, jakiś taki zamysł trenera, taki po prostu szerszy, w szerszym kontekście, w szerszej perspektywie. Tego nie widać i tutaj mi się te słowa Wayne Rooneya trochę wydają, nie wiem, asekuranckie, dziwne. No, nie zgadzam się z nimi po prostu.
Tak, i tutaj już ja mogę Wam zapowiedzieć, że w najbliższym czasie, jeszcze nie wiem do końca kiedy. Proszę? Nie, nie wpadnie do nas Wayne Rooney. Niestety, a bardzo byśmy chcieli. Ja bym bardzo chciał kiedyś. O, nawet zresztą chyba ostatnio moja dziewczyna mnie pytała, jakbym mógł spędzić jeden wieczór z kimś, to z kim bym spędził? I właśnie stwierdziłem, że chciałbym wyjść na piwo na przykład z takim piłkarzem, który był bardzo kontrowersyjny, miał takie ciekawe życie też pozabojskowe i stwierdziłem, że Wayne Rooney byłby do tego idealny, bo też był znany z tego.
Mi się wydaje, że najlepszą odpowiedzią byłoby z tobą, jakbyś z nią rozmawiał, ale to jest tylko moje zdanie, wiesz?
I jeszcze raz? Jakiś mam problem.
Żebyś do niej powiedział, że chciałbyś z nią spędzić wieczór, ale to jest tylko moje zdanie.
Nie, to był warunek, że to nie może być ona, więc bardzo dobrze z tego wybrnąłem. Ale wracając do tego spotkania, może nie do Wayne Rooneya, to na miejscu Arsenalu ja bym się troszkę obawiał po tym spotkaniu, bo to był taki występ, który może być alarmujący dla kibiców, bo Arsenal nie pokazywał nic konkretnego. Owszem, solidną defensywę, ale patrząc na to, jak katastrofalnie spisywał się w ostatnim czasie Manchester United, to mogli kibice oczekiwać więcej. A do poziomu drużyny z ostatnich spotkań dostosował się również stadion, bo jeszcze nie ma informacji, co konkretnie się wydarzyło, ale przeszła nad Old Trafford burza i przeciekał dach, bo po trybunach przelewały się litry wody opadowej, co widzieliśmy na licznych filmikach. I ja jeszcze widziałem na Twitterze filmik, że zalana została również szatnia gości. To jest w ogóle już coś nie do pomyślenia, że do szatni gości zaczęły się wlewać również litry wody deszczowej. No i po raz kolejny możemy się uciec do tego tematu, który jest no już od kilku sezonów takim wiodącym, jeśli chodzi o infrastrukturę, czyli przebudowę Old Trafford. No bo to chyba nie może tak wyglądać, że są intensywne opady i zalewa szatnie gości.
No chyba, że to jest element jakiejś, wiesz, wojny psychologicznej, miał ją zalać na przykład przed przerwą i wtedy masz przewagę. To jest bardzo, bardzo ciekawa strategia. No, Old Trafford ewidentnie po prostu prosi się o remont. Wiesz, pytanie, na ile to też jest efekt jakiegoś, nazwijmy to, ponadnormatywnego opadu, bo wszystkie systemy odwodnienia projektuje się na pewną określoną ilość opadów, która co jakiś czas może zostać przekroczona i to jest też w pewnym sensie brane pod uwagę. No ale tak, trochę wiedzy z budownictwa, takiej pokrewnej powiedzmy do budownictwa. Okres powrotu, tego typu sprawy, prawdopodobieństwo wystąpienia właśnie czegoś, co jest przekracza wszelkie przyjęte normy, bo na coś trzeba uznać za pewną maksymalną wartość, która może się zdarzyć, a ona zawsze może zostać przekroczona w pewnym stopniu prawdopodobieństwa. No trudno też określić, na ile to jest właśnie kwestia jakichś wad konstrukcyjnych, na ile to jest kwestia wad ewentualnego samego systemu odwodnienia, na ile to jest kwestia jakiejś lokalnej awarii, która po prostu się zdarzyła. Niemniej wygląda to wizerunkowo bardzo słabo, ale sądzę, że pewnie my będziemy chyba też w stanie powiedzieć o tym więcej, bo pewnie to będzie jeszcze dobrze omówione za jakiś czas, tak, bo teraz to jest dosyć świeża sprawa. Przyznam się szczerze, że widziałem pojedyncze nagrania, widziałem takie raczej relacje, nazwijmy to, relacje świadków niż porządnie opisaną sprawę na razie na ten temat. Ja w ogóle jeszcze tak bym, jeśli mogę, to bym wrócił do wątku tego, co mówiłeś o Arsenalu, że Arsenal może się bać. Arsenal może się martwić, ale pamiętaj, że Arsenal wygrał. Arsenal dowiózł zwycięstwo w takim bardzo ważnym momencie sezonu. I mi się podobała wypowiedź Mikela Artety po meczu, bo to było 27 czy 28 zwycięstwo w tym sezonie ligowym Arsenalu. Ich najlepszy wynik w historii występów w Premier League. I Mikel Arteta powiedział, że to nie jest progres, to jest historia. I ja tak sobie myślę, że jak już patrzymy na wyniki Manchester United i na pobite rekordy, czy to porażek w całym sezonie, bo to już chyba 13, 14, czy to porażek w sezonie ligowym tutaj, a czy też porażek w sezonie na wszystkich frontach na Old Trafford, to już bodajże był numer 10, też najgorszy wynik w historii, czy też numer 9 w historii istnienia w ogóle klubu, to też by się chciało powiedzieć, że to nie jest regres, to jest historia i to już są rzeczy, które z Erikiem Ten Hagiem zostaną i one będą przypisane przy jego nazwisku, jak ktoś kiedyś będzie szukał negatywnych rekordów Manchester United, a to jest poważny kamyczek do ogródka.
Dokładnie, i też może być najniższe miejsce w tabeli, bo w tym momencie to jest 8 pozycja i trudne spotkanie do końca sezonu może nie wystarczyć punktów, żeby wznieść się nieco wyżej. Został jeszcze ten finał Pucharu Anglii, zobaczymy jak to się rozstrzygnie. To nie jest regres, to jest historia. Tymi słowami zostawiamy Was na ten tydzień. Przemyślcie i napiszcie nam w komentarzu, co sądzicie o tym, co wydarzyło się na Old Trafford w spotkaniu z Arsenalem. A za dziś dziękuję Wam, ja Jakub Kurek, a był ze mną Kacper Klasiński.
Dzięki wielkie.
I jeszcze raz odsyłam Was do odcinka z Radkiem. Wiem, że już jest po spotkaniu z Arsenalem, ale również jeszcze można sobie kilka ciekawych rzeczy odtworzyć z pamięci, zobaczyć jak Kacper to wszystko odgadywał, jaką ma świetną pamięć. A za dzisiaj dziękujemy, trzymajcie się, cześć!